Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziesiątego grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. W okresie jesienno-zimowym sporo mówi się o losie osób bezdomnych. Schroniska dla nich są przepełnione, a jadłodajnie oblegane. Reportaż Krzysztofa Drwala opowie o bezdomnych z Nowego Sącza, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. A teraz już nasz dzisiejszy gość, biskup Wiktor Skworc. Ordynariusz Tarnowski odwiedził Rzym przy okazji wizyty Ad Limina Apostolorum.
Szczęść Boże słuchaczom.
Jeszcze przed rozpoczęciem wizyty mówił ksiądz biskup, że będzie m.in. rozmawiał w Watykanie na temat zagrożenia dla jedności Kościoła płynącego ze strony Bractwa Piusa XI, czyli lefebrystów. Czy ten temat został poruszony i co radzono w Watykanie?
Ja na ten temat rozmawiałem w jednej kongregacji. Bractwo już ma w tej chwili 11 kaplic w całej Polsce i próbuje zdobywać swoich zwolenników. Bardzo to jest bolesne dla Kościoła. Dla mnie osobiście bardzo bolesne, dlatego że naraża się to, co jest w Kościele największą wartością. Mianowicie naraża się jedność Kościoła. To jest ta wartość, o którą najbardziej modlił się i zabiegał Chrystus. Największą raną, jaką może zadać ktoś Kościołowi, to jest właśnie burzenie tej jedności. A niewątpliwie Bractwo swoim postępowaniem, swoim kwestionowaniem Soboru Watykańskiego II tę jedność Kościoła bardzo rani. Zresztą we wszystkich kongregacjach, gdzieśmy byli, było nawiązanie do Soboru Watykańskiego II, że to był znaczący Sobór, który otworzył Kościół na świat i że uchwały Soboru nie są do końca zrealizowane, że właściwie powinniśmy ciągle do tych dokumentów soborowych wracać. I jeśli ktoś dzisiaj kwestionuje Sobór Watykański II, to naprawdę jest to działanie przeciwko jedności Kościoła i tutaj biskup zatroskany o Kościół nie może nie reagować. Także ta wizyta dla nas jest bardzo pracowita, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest takim dużym umocnieniem naszej posłudze, bo tu znajdujemy oparcie w pewnych wskazaniach konkretnych z kongregacji. Było spotkanie z Piotrem, oparcie się także na tej skale wiary Piotra, to myślę, że każdemu biskupowi jest bardzo potrzebne.
Prefekci są doskonale zorientowani w sytuacji Kościoła poszczególnej diecezji. Co z tego, co mówią, jest taką mocną stroną diecezji polskich?
Myślę, że trzeba by tak to powiedzieć, że mówią dobrze o Kościele, który jest w Polsce i to Kościele tak rozumianym właśnie w duchu Soboru. Generalnie by trzeba podkreślić, że jest to Kościół wiary, wiary głębokiej, wiary, która jest przekazywana, która jest świadczona i to jest jakaś siła Kościoła w Polsce.
Czy to jest też właśnie siłą diecezji tarnowskiej?
Niewątpliwie jest to Kościół wiary głębokiej, przywiązania do Kościoła. To jest z jednej strony łaska Boża, a z drugiej strony świadectwo życia i kapłanów, i wiernych świeckich, szczególnie w rodzinach. To właśnie wyszło w rozmowie ojca świętego Benedykta, który zapytał, skąd te liczne powołania. Wskazałem na rodzinę, bo to jest to pierwsze seminarium, to jest ten fundament, to jest to miejsce rodzenia się powołań do kapłaństwa. Myślę, że ten Kościół jest Kościołem wiary. I tak jak cały Kościół w Polsce jest tym, który tutaj w Rzymie się jawi jako Polonia Semper Fidelis, cośmy też wielokrotnie słyszeli. Obyśmy potrafili jako społeczność Kościoła, jako wspólnota Kościoła przeciwstawić się tym wszystkim prądom, które rozmywają wiarę, które kwestionują wszystko, które relatywizują wszystko. Jest tu potrzebny wysiłek i laikatu, i duchowieństwa, i pasterzy, którzy powinni z całą mocą pokazywać drogę, którędy trzeba iść.
Co jest największą troską księdza biskupa, jeśli chodzi o diecezję tarnowską?
Myśmy rozpoczęli nowy rok pracy duszpasterskiej. Jest temat przywracanie nadziei ubogim. I to przywracanie nadziei ubogim jakby na dwóch płaszczyznach. Najpierw na płaszczyźnie wiary, dlatego że najbardziej ubogim człowiekiem to jest ten, który nie zna Chrystusa, który nie ma tej nadziei eschatologicznej. Ale potem jest także problem tych ubogich materialnie. Diecezja nasza jest diecezją rolniczą i nie mamy miejsc pracy, zakładów pracy. Te, które były, się jakoś przekształciły i dlatego mamy zjawisko migracji. Migracji za pracą, szczególnie młodego pokolenia. Społeczność południowej Polski, diecezji tarnowskiej, to są ludzie ogromnie zaradni. To nie są ludzie, którzy narzekają i czekają na lepsze czasy, nie podejmując żadnego działania, ale właśnie szukają pracy, wyjeżdżają za pracą do krajów Europy Zachodniej. I to szczególnie dotyka młodego pokolenia, także rodziny się dzielą, przynajmniej czasowo wyjeżdżają, ojcowie za pracą, wyjeżdżają matki. I to jest pewien problem, dlatego że pewne wzorce są przyjmowane, które niekoniecznie są pożądane w Polsce. Czasem właśnie najbardziej dynamiczni, czy najbardziej wykształceni ludzie odpływają z kraju. I to jest właśnie największa troska o rodzinę, o ten problem bezrobocia, który naszej diecezji dotyka. Druga sprawa, która jest troską biskupa, to jest troska o duchowieństwo, o formację permanentną, żeby pasterze byli dobrzy, żeby byli wzorcami osobowymi, żeby prowadzili ludzi drogami wiary, nauczaniem i świadectwem swojego życia. Bardzo się o to w diecezji troszczymy, bo to jest sprawa też zasadnicza dla społeczności Kościoła.
Powiedział ksiądz biskup właśnie o biedzie, o ubóstwie, o braku pracy. Benedykt XVI, przemawiając ostatnio do polskich biskupów, powiedział, że Kościół nie może takich ludzi pozostawić samymi, że musi im także pomagać w jakiś konkretny sposób, oczywiście w miarę swoich możliwości. Jak to wygląda w diecezji tarnowskiej?
Jedną z takich form, które są właściwe Kościołowi, to jest modlitwa, żeby przynajmniej zasygnalizować tym, którzy są bez pracy albo ci, którzy za pracą wyjechali, że się o nich pamięta, że oni żyją w pamięci Kościoła, że ciągle się za nich modlimy, aby te prace znaleźli. Bo Kościół nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Nawet gdyby każda parafia utworzyła jedno miejsce pracy,
no to było dużo.
To byłoby dużo, ale problemu nie rozwiążemy. Dlatego z jednej strony modlitwa i potem konkretna pomoc, którą udziela Caritas tym rodzinom bezrobotnych. Mamy taką specyficzną formę pomocy, szczególnie młodzieży. Mianowicie stworzyliśmy w tych największych miastach diecezji takie centra edukacji dla młodzieży, nazywają się Kany. Wiadomo, że to nawiązuje do tego wydarzenia biblijnego, tam Chrystus pomógł młodym ludziom, którzy byli w trudnej sytuacji i my także próbujemy ludziom młodym pomóc. Darmowo oferujemy podniesienie jakości wykształcenia, pogłębienie znajomości języków obcych, sprawa autoprezentacji, poznanie programów komputerowych, tak żeby młody człowiek szukając pracy mógł wykazać się większymi możliwościami i większymi talentami, by tę pracę łatwiej otrzymał. I to jest taka bardzo konkretna i myślę, że nowoczesna forma pomocy. Powiem tak obrazowo, że pewnie, że ważne jest może danie komuś marynarki czy butów, ale ważniejsze jest chyba danie wykształcenia czy znajomości języka obcego i podniesienia kwalifikacji, żeby łatwiej znalazł pracę, bo wtedy sobie kupi i marynarkę, i buty i będzie miał lepszą jakość życia.
Formą pomocy może troszeczkę na innej płaszczyźnie są też warsztaty terapii zajęciowej. Jeden z takich warsztatów powstał teraz w Tarnowie. Jest on, jak to mówią twórcy, żywym pomnikiem Jana Pawła II, ponieważ nosi imię papieża. Chciałabym zapytać, jak w ogóle angażują się ludzie świeccy w życie diecezji tarnowskiej? Czy są aktywni? Czy Kościół im stwarza pole do działania?
Zaangażowanie laikatu jest duże. Mamy akcję katolicką, mamy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i to jakby są takie dwa stowarzyszenia, które działają najaktywniej w diecezji i formą aktywności i akcji katolickiej Stowarzyszenia Rodzin są na przykład ochronki, świetlice dla dzieci, dla młodzieży i tutaj świeccy się angażują. Jesteśmy za to bardzo im wdzięczni. Oczywiście obowiązkiem biskupa jest zawsze stawianie wymagań i pokazywanie jeszcze możliwości, jakie istnieją. Dla mnie zaskoczeniem było zaangażowanie się wiernych świeckich w to dzieło nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kiedy rozpoczynał się rok Eucharystii, to pomyślałem, że przecież bardzo potrzeba, żeby tę przestrzeń Eucharystii rozszerzyć. Mamy tylu chorych, którzy nie mogą chodzić do kościoła w niedzielę, ale gdyby właśnie w każdą niedzielę do ich domu przychodził nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej i przyniósł im Chrystusa Eucharystycznego, przyniósł im nadzieję i pamięć parafii o nich. Po takim wezwaniu do proboszczów, do rad duszpasterskich, zgłosiło się aż blisko 500 mężczyzn do tej posługi. Nie wszyscy ukończyli właściwe przygotowanie, ale możemy się cieszyć, że około 400 szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej co niedzielę wyrusza w teren. Myślę, że kiedy się daje możliwość i ukaże pewne perspektywy, to ludzie się angażują. Mamy też sporo ludzi zaangażowanych formalnie w Caritas diecezjalną. Chociaż w czasie wizytacji mówię o tym, że struktury to nie wszystko, że każdy się powinien jednak poczuwać do tej miłości miłosiernej, że nie trzeba być w strukturach, żeby pełnić to największe przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Ta wizyta ad limina też ma służyć w jakiś sposób wypracowaniu nowego spojrzenia na kolejne lata kierowania diecezją. Co dla księdza biskupa było takiego odkrywczego, jakieś takie światełko w tunelu? W tym kierunku chciałbym coś zrobić, czy było coś takiego?
To, co jakby syntetyzując z tej wizyty ad limina wynika, to jednak jest zagadnienie pójścia na głębie. To jest jakby taki postulat, który się jawi przy wielu spotkaniach w dykasteriach. Myśmy w ostatnim czasie dość mocno akcentowali to działanie jakby zewnętrzne, ten pewien aktywizm nawet, który jest w Kościele w Polsce. A tu nam ukazują, że wobec tego procesu rozmywania wiary, który następuje na Zachodzie, że jednak trzeba w tym Kościele masowym, który ciągle jeszcze w Polsce mamy, pogłębiać wiarę, żeby ta wiara stała się bardziej świadoma, bardziej jeszcze intelektualna, by ta wiara potem się ostała w zderzeniu z tymi prądami, szczególnie materializmu praktycznego, konsumizmu, bo te prądy przecież w Polsce już są i ciągle będą nas jeszcze bardziej intensywnie atakować. Więc tylko taka wiara pogłębiona może się ostać. I to jakby, wydaje mi się, jest takim syntetycznym wskazaniem, któreśmy tutaj w dykasteriach rzymskich usłyszeli.
Ja bardzo dziękuję księdzu biskupowi za rozmowę. Państwu przypomnę, rozmawiałam z księdzem biskupem Wiktorem Skworcem, ordynariuszem tarnowskim. Szczęść Boże księdzu biskupowi.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za rozmowę.
W okresie jesienno-zimowym sporo mówi się o losie osób bezdomnych. Schroniska dla nich są przepełnione, a jadłodajnie oblegane. Tymczasem bezdomni z Nowego Sącza postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Nie tylko poprzez pracę zapewniają sobie byt, ale postanowili pomóc innym bezdomnym. Dom świętego brata Alberta w Nowym Sączu zorganizował akcję wsparcia dla podobnej placówki działającej we Lwowie.
W sposób drastyczny zwiększa się ilość mieszkańców w naszym domu. Leszek Lizon, jestem zastępcą dyrektora domu brata Alberta w Nowym Sączu. Przybywają osoby, ich pobyt ma jakby dwojaki charakter. Część osób radzi sobie jakby gospodarczo i ekonomicznie w ten sposób, że w okresie letnim udaje im się znajdować jakąś pracę i w oparciu o to jakoś funkcjonować. Druga grupa żyje na ulicach, w różny sposób się utrzymuje, natomiast no, zima jest takim czasem, kiedy oni tracą możliwość samodzielnego utrzymywania się i stąd pukają do naszych drzwi. No, my tutaj mamy dwa rodzaje działalności. Pierwszą działalność to jest schronisko, noclegownia, czy tak jak to się u nas nazywa, centrum zakwaterowania, gdzie nasza oferta jest podstawowa, czyli danie schronienia, dachu nad głową. Często wiąże się to z przywróceniem do stanu zdrowotnego jakiegoś elementarnego, gdyż często te osoby, które do nas trafiają, no są chore i mają wiele dolegliwości, często ran. I to jest taki pierwszy okres i pierwszy etap i później podejmujemy pracę socjalną, polegającą na tym, aby dla części tych osób starszych szukać rozwiązania w postaci możliwości umieszczania w domach pomocy społecznej, a dla drugiej części, na którą składają się często ludzie niezdolni do pracy, którzy zaniedbali sobie sprawy pracownicze, sprawy emerytalne, rentowe lub socjalne, no szukamy rozwiązań w tym zakresie. Tutaj w naszym ośrodku posiadamy taką stałą grupę mieszkańców, która funkcjonuje na nieco innych zasadach i jest współgospodarzem tego domu. Wspólnie z nimi działamy tutaj. Odpowiadają za ten dom, za porządek, jaki w nim funkcjonuje i razem prowadzimy coś na kształt mego przedsiębiorstwa po to, aby zdobywać środki na utrzymanie tego domu i na prowadzenie działalności socjalnej na rzecz tych osób, no, które nas trafiają.
To jest chyba sens mojego życia. Już teraz człowiek nie jest młody. Zajmuję się handlem, warsztatami, no w ogóle transportem, wszystko co tu jest. No i to jest sens mojego życia. Staram się w życiu jeszcze coś dobrego zrobić, to znaczy pomagamy ludziom tutaj, żeby jeszcze tę końcówkę godnie przeżyć.
Co tutaj mamy? Te drwa robią także mieszkańcy tego domu.
No my opalamy ten dom drewnem, mamy piec taki specjalny, więc przed każdą zimą musimy troszkę tego materiału nagromadzić.
Tu prowadzimy usługi dla ludzi, renowacje też robimy. Mamy tutaj i tapicernię, mamy i elektryków, AGD naprawiają, RTV, także warsztaty mamy swoje.
A tu już mamy stare, używane meble, ale jeszcze przydadzą się.
Tu trzymamy różnego typu rzeczy w takim już w najniższych cenach, w najlepszym stanie. No, są pod dachem i jeszcze niektórym ludziom się przydają.
A tu już wchodzimy do sklepu, do kiermaszu.
Na lewo warsztat stolarski. Panowie tutaj pracują.
Dzień dobry.
Kleimy drzwi do szafy. To jest renowacja, odnawianie, po prostu co ludzie dadzą, coś w rodzaju usług. Ja jestem z zawodu stolarzem. No i powolutku, wspólnymi siłami jakoś się pracuje.
W
Byliśmy kilka lat temu we Francji i tam po raz pierwszy natknęliśmy się na ruch Emmaus. Jest to ruch, który polega na tym, że bezdomni są organizowani w takie grupy i utrzymują się ze zbierania używanych rzeczy. My tą działalność już tutaj prowadzimy od 6 lat z powodzeniem i po prostu gwarantuje ona nam takie środki, które dają nam i niezależność, i samodzielność, i wystarczają na całkowicie na nasze utrzymanie, a czasem zostaje trochę nieco więcej, że możemy jakby tą pomoc nakierować na zewnątrz, co jest zresztą założeniem takiej grupy, jej powstania, że ona nie może istnieć wyłącznie dla siebie i funkcjonować wyłącznie dla siebie, gdyż to w niczym by ją nie różniło od innego typu przedsięwzięć. Naszym celem jest dojść do takiego stanu, aby zbudować niezależność, samodzielność i pomagać innym.
A tu jesteśmy w zakładzie tapicerskim. Co pan robi, czym się pan zajmuje?
Naprawiam meble po prostu, obijam i fotele, i łóżka, no wszystko.
Z grupą z Lwowa współpracujemy już chyba 3 rok. Też postanowili zbudować u siebie coś podobnego. Mamy geograficznie bardzo blisko, więc to jakby ułatwia te kontakty. Jesteśmy ich naturalnym sprzymierzeńcem. Mamy już taką wieloletnią umowę, wieloletni plan na pomoc dla nich. A ponieważ naturalne jest to, że w pierwszym okresie swojej działalności no, nie są oni w stanie podołać tym obciążeniom, które ich dotykają i dotyczą, wspieramy ich z tych środków, które nam się udaje zdobyć lub zorganizować we współpracy z innymi organizacjami. I taki pomysł był na tą sprzedaż specjalną, którą przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy. Ten pomysł no, taki był dosyć szeroki i ciekawy. Zaczął się od tego, że 2 naszych chłopaków z naszej grupy wysłaliśmy do Francji, do Paryża, do zaprzyjaźnionej wspólnoty. Oni tam pracowali przez 2 tygodnie, gromadzili różnego typu przedmioty, jeździli z kompanionami z tamtej grupy na zbiórki. I po 2 tygodniach te rzeczy, przedmioty to różnego typu artykuły. RTV, AGD, troszkę jakichś drobnych mebelków, dużo bibelotów dotarły do nas. I my dołożyliśmy trochę z takich specjalnych, atrakcyjnych rzeczy, przedmiotów, które od jakiegoś czasu gromadziliśmy na tą okazję. Z Francji przyjechała 4-osobowa grupa przedstawicieli tej wspólnoty, z Ukrainy przyjechały 2 dziewczyny, które reprezentowały wspólnotę Osielia. To są atrakcyjne rzeczy, ciekawe, których na naszym rynku jest niewiele, gdyż z innego rejonu pochodzą, więc udało nam się przez te 2 dni zebrać w Nemsączu i w Krakowie, gdzie mamy taką filialną placówkę, no ponad 10 tysięcy złotych i tą kwotę już ona lada dzień trafi do wspólnoty lwowskiej, no która na dziś ma kłopoty. Oni tam dzięki pomocy całego ruchu, którego jesteśmy członkiem ruchu Emmaus, kupili sobie mały domek, w tej chwili go rozbudowują w sposób znaczny, bardzo ładnie im to i szybko idzie i no liczymy, że za kilka lat będzie tam kolejna fajna, niezależna grupa, która działa w naszym ruchu, działa w podobny sposób, pod innymi celami, ideami się kieruje.
Myśmy osobiście byli we Francji, widzieliśmy też wielkie zaangażowanie wspólnoty francuskiej właśnie w tą naszą akcję tutaj. Jest to bardzo zdziwienie, że my jako młoda wspólnota sami wiele nie mamy, a pomagamy jeszcze biedniejszym od nas. Myślę, że akcja się powiodła i aby więcej takich akcji, a potrzebujących jest dużo. I kiedyś ktoś powiedział, że nie jest ważne, ile człowiek daje, a ile miłości w to wkłada i to też jest jakimś motorem, który mobilizuje.
I tu jesteśmy na 2. piętrze. Co tu można kupić?
Odzież używaną, bibeloty, AGD, RTV. No i kupa takich drobnych rzeczy, które w domu są potrzebne. Tutaj już parę lat jest tak, że na brak klientów nie można narzekać. Najlepiej schodzi odzież i właśnie bibeloty.
Za panem oprawiony adres, tytuł społecznika roku 2002. Jak to się stało, że pan Janusz Stępniewski taki tytuł otrzymał?
To była Fundacja Jacka Kuronia i oni co roku przyznają z całej Polski ludziom, którzy zasługują po prostu swoją pracą i zaangażowaniem i pomocą innym. Mało jest takich, żeby ktoś dostał jako bezdomny, dawny tytuł społecznika roku. Kiedyś byłem bezdomny, tak samo jak każdy jeden, który tu przychodzi. No, jestem tu już 7 rok, też zaczynałem od zera, jako zwykły robotnik. No i później z czasem pracowałem na stolarni, później zacząłem prowadzić sklep. No i to jest sens mojego życia, staram się w życiu jeszcze coś dobrego zrobić, to znaczy pomagamy ludziom tutaj, żeby jeszcze tę końcówkę godnie przeżyć.
Reportażem Krzysztofa Drwala Sądecka bezdomność kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.